Ja chciałam dzisiaj powiedzieć o zrozumieniu Bożej miłości, ale o zrozumieniu Bożej miłości w kontekście też, w którym Bóg przez ostatni czas do nas mówił, czyli w zrozumieniu Bożej miłości w kontekście naszego uświęcenia, naszej wolności, z tego, co Bóg chce robić w naszym życiu. I wiesz, ja tak sobie rozważałam te rzeczy bardzo długo, to słowo noszę już od właściwie 1 maja i ono sobie tak cały czas po prostu we mnie rośnie i pokazuje mi Bóg nowe rzeczy w tym. I wiecie, ja po prostu, kiedy słuchałam rzeczy, które Bóg mówił do nas o uświęceniu, kiedy po prostu wiele rzeczy było mówione, co to jest uświęcenie, to wiecie, do mnie takie bardzo duże przekonanie doszło, że my nie możemy niczym równoważyć uświęcenia. Rozumiecie? Że nie ma co równoważyć uświęcenia, bo co to wtedy jest? Półuświęcenie? Rozumiecie? Albo uświęcenie, nie wiem, jak to się mówi, ale w cudzysłowie, z Bożej łaski? Rozumiecie? Uświęcenie my musimy przeżyć do końca. Dlatego, że uświęcenie właściwie zrozumiane jest tym, co ma być w naszym życiu. Przecież uświęcenie jest tym, co Bóg robi w naszym życiu. Nie tym, co my sami próbujemy robić, żeby być świętymi. Uświęcenie w naszym życiu może sprawić tylko Bóg z jednego względu, bo On jest źródłem wszelkiej świętości. On jest świętością i On ma moc, aby nas uświęcić. Nie ma innej drogi do uświęcenia niż Bóg. Więc nie możemy połowicznie być uświęconym, bo to wtedy jesteśmy połowicznie zbawieni. Okay? Także ja nie chcę mówić słowa, które jest jakimś zrównoważeniem. Ja chcę wejść trochę głębiej i pokazać, czym jest Boża miłość w tych kontekstach, w których Bóg oczyszcza nasze życie. Czym jest Boża miłość w tym, co Bóg tak naprawdę robi każdego dnia w naszym życiu. I wiecie, w Rzymian 8:35... i tam werset również 38-39, możecie sobie otworzyć, ja już mam otwarte, który nas odłączy, jest napisane, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej. Czy utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokości, ani głębokości, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Zadziwiające. Moje ulubione fragmenty. Kompletnie nic. Nie jest w stanie nas oddzielić od miłości Chrystusowej. Kompletnie nic. Żadne zwierzchności, żadne moce, żadne panowania. Teraźniejszość, przyszłość. Nic nie jest w stanie nas odłączyć od niej. Jest powiedziane, nasza nagość nie jest w stanie nas odłączyć. Wiecie, taka nagość to czasami świadczy w sensie duchowym też o naszej grzeszności. Że Bóg wszystko widzi. To nie jest w stanie nas odłączyć od Jego miłości. Więc jeśli tak jest, to miłość, Boża miłość, której doświadczamy, jest jedynym lekarstwem na każde zbolałe serce. Na serce, które potrzebuje przyjęcia objawienia o prawdziwej miłości. Tak naprawdę tylko poznanie tej bezkompromisowej miłości może prawdziwie nas uwolnić. Nie ma innej możliwości wolności niż poznanie miłości. I wiecie, tylko ona jest w stanie przeprowadzić nas przez wszelki trudny czas. Słuchajcie, ja tak powiem, żeby to było zrozumiałe. Czy byłbyś, cieszyłbyś się, jakby ci ktoś wyświadczył łaskę? Łaski. Cieszyłbyś się. A jakby ci ktoś wyświadczył miłosierdzie? No cieszyłbyś się. Ale czy nie wolałbyś, jakby ci ktoś wyświadczył miłość? Rozumiecie? Miłość jest takim niesamowitym słowem, który wkryje w sobie wszystkie te słowa. Łaska, miłosierdzie, dobroć, pokój. To wszystko jest ukryte w miłości tak naprawdę. I wiecie, my czasami myślimy, no ktoś był dla mnie łaskawy. A w sercu tak myślimy, a nie mógł nas po prostu kochać? A nie mógł tego zrobić z miłości do nas, tylko tak z łaski? Z łaski, bez łaski? Ja wiem, że takie powiedzenie, daj ci to z łaski, to jest coś, co u nas w Polsce jest takie, no masz z łaski. Tak? To jest nadużyte, ale z drugiej strony ja naprawdę chciałabym, żebyśmy doszli do takiego momentu, że wiemy, że to wszystko, co się nam dzieje, jest z miłości Bożej. I wiecie, takie poznanie Bożej miłości, ono sprawia, że my wiemy, że Boże uczucia względem nas nigdy się nie zmieniają. Że zawsze jesteśmy chętnie, że zawsze jesteśmy w Jego domu chętnie witani. Że nie ma takiego momentu, w którym Bóg mówi do nas, wiesz, dzisiaj cię tak przywitam tylko na progu. Dzisiaj tylko do przedsionków. Okej? Okay? No w przedsionkach, słuchaj, no w moich przedsionkach i tak jest okej. Okay. Okej? Okay? że my zawsze jesteśmy chętnie witani, zapraszani, wręcz wciągani, żebyśmy stanęli przed Jego tronem, żebyśmy zasiedli przed Jego stołem, żebyśmy z Nim wieczerzali. Że Bóg nie sadza nas przy tym stole na końcu, tak jak niektórzy ludzie, dlatego że coś jest z nami nie tak, że On sadza nas w tym miejscu, które zawsze jest naszym miejscem przy Jego boku. I teraz w tym momencie coś, co się dzieje w naszym życiu, coś, co może być związane z grzechem w naszym życiu, nie zmienia faktu tego, że Bóg obdarza nas tymi samymi uczuciami. Wiesz, nam jest ciężko, kiedy jesteśmy zranieni, obdarzać ludzi tymi samymi uczuciami. Ciężko nam jest im powiedzieć, no wiesz, no ja dalej Cię tak kocham. Bogu nie jest ciężko, bo On jest źródłem miłości. Jego uczucia są stałe. One są miłością. On nie dąży do miłości, On jest miłością. I wiecie, kiedy byliśmy na wyjeździe liderskim, ja miałam takie 2 godziny zmagania się z takim słowem, które Bóg mi mówił a propos ludzi żyjących w kościele w kompromisie. I to było takie bardzo mocno dla mnie słowo, kiedy tak po kolei wręcz z twarzami oglądałam różnych ludzi i Bóg mi pokazywał kompromisy w ich życiu. I to mnie wszystko bolało po tym. I wiesz, nie tylko kompromisy w ich życiu, czyli w waszym życiu, czy w życiu ludzi, którzy są w jakiś sposób ze mną związani, ale również moje własne. Rozumiesz, zobaczyłeś u kogoś, no to u siebie. I takie było, ja już w pewnym momencie byłam tak uwielbiona i to, znaczy uwielbiona, tak. Już byłam tak uwielbiona przez to, że siedziałam tam i myślałam sobie, Boże, straciłam całe uwielbienie. A tam uwielbienie trwało długo, bo 1,5 godziny, myśląc o tych wszystkich rzeczach. I myślałam sobie, czuję się zohydzona, czuję się okropnie, ja mam dość. I wtedy Bóg do mnie powiedział, czy ty słyszysz, że mój Kościół do mnie woła? Moja oblubienica woła. I ja tak mówię, nie, ja nic nie słyszę. Ale czy ty słyszysz, że ona do mnie woła? I wiesz, i tak jak to było trochę takie pytanie, jak Bóg przemawiał do diabła, tak abstrahując, czy ty znasz mojego sługę Joba, nie? Czy ty się nim zachwycasz, nie? Czy ty tak zachwycasz się nim jak ja? I ja sobie pomyślałam, no niezłe. I tak mówię, nie, Boże, ja nic nie słyszę, oni nie wołają, ja też nie wołam, my nie wołamy. I wiesz, i wtedy Bóg mi powiedział, ale czy ty słyszysz, jak oni wołają? On mówi, bo ja słyszę i ja jestem spragniony tego ich wołania. Ja jestem spragniony tego, aby oni wołali. I wiesz, Bóg powtórzył mi to tyle razy, że ja zaczęłam myśleć w innym kierunku. Że ja przestałam myśleć o tym, co On mi pokazywał, tylko na tym, co On mi pokazywał, ja zaczęłam rozumieć, że Bóg pragnie słyszeć swoją oblubienicę w miejscu, w którym ona jest. Że Bóg chce, aby ona przyszła taka, jaka jest przed Niego i aby zaczęła do Niego wołać. Bóg absolutnie, kompletnie, wcale, w ogóle nie chce żadnej zmiany tej oblubienicy w tym momencie. On teraz to chce, żeby ona przyszła i wołała. Ja sobie pomyślałam, zaraz. Mój religijny umysł od razu się włączył i zaczęłam myśleć, zaraz, ale może by tak najpierw trochę zmiany, trochę pokuty, innych rzeczy, nie? Jeszcze tam akurat tak się rzeczy związały, że tutaj ktoś mówi, tu pokuta musi być i w ogóle. Ale ja czułam, że to w ogóle nie jest miejsce na taką pokutę, że to jest miejsce, kiedy Bóg chce nam powiedzieć, już jesteście czyści dla słowa. Ja sobie myślałam, ale zaraz, no ale tutaj musi być krok A, krok B, krok C, nawróćcie się, wierzcie, odwróćcie się, tak, i wtedy nawróćcie się, wierzcie, odwróćcie, tak, i wtedy po prostu przyjdźcie do mnie, tak. I wiesz, ale to wołanie Boga było tak mocne w moim sercu, że ja już przestałam po prostu myśleć w ogóle jakimikolwiek schematami. Ja powiedziałam, dobra Boże, jak to jest miejsce i czas, w którym Ty chcesz nas przemienić właśnie w ten sposób, to tak, no tak to zróbmy. Zaufajmy Tobie. Wiesz, uwielbienie jest takim specyficznym czasem, kiedy ludzie naprawdę przychodzą do Boga i zaczynają mówić o tym, co ich tam nęka, o tym, co ich boli i o tym, co jest ciężkie w ich życiu, ciężkie do przejścia. I wiesz, ja zrozumiałam wtedy i to tak cały czas coraz bardziej do mnie dochodziło, że Bóg mówi do nas o tym, że pierwsze, czego my musimy doświadczyć w każdym momencie, to jest miłość. Jego miłość. Nie ludzka miłość. Jak my po prostu chcemy doświadczyć ludzkiej miłości, żeby przyjść do Boga, to my jesteśmy w grubym błędzie. Rozumiesz? Żaden człowiek nie będzie nas kochał tak jak Bóg. Człowiek zawsze będzie człowiekiem. zawsze będzie się ze sobą męczył. Natomiast Bóg pierwszy nas umiłował. I pierwsze, co On chce, to chce, żebyśmy przyszli do Jego miłości, żebyśmy zrozumieli, że to jest pierwsza rzecz przy naszej zmianie, przy naszym oczyszczeniu. I wiesz, jest powiedziane, że On pierwszy nas umiłował. Ja Ci powiem, ze wszystkimi naszymi wadami, przywarami umiłował nas takim, jakim jesteśmy. Przecież my to słyszymy po prostu jak litanie. Za każdym razem, że On nas umiłował takim, jakim jesteśmy. A później jeszcze sobie powtarzamy, bo my ciągle w to nie wierzymy. Ja Wam powiem, że dla mnie jest jedyny powód, dlaczego my w to nie wierzymy. My po prostu ciągle nie dotknęliśmy tej głębi Bożej miłości. Ciągle łazimy po płciznach. Bo coś nas od Niego, coś nas od tej miłości odgranicza. I kiedy my przychodzimy do Boga, to tak naprawdę my obawiamy się tego, co On o nas myśli. My nie jesteśmy pewni stałości Jego uczuć względem nas. Być może dlatego, że tej stałości w naszym życiu nie otrzymaliśmy. Ale jesteśmy totalnie zagubieni w tym, co Bóg sobie o nas pomyśli, kiedy przyjdziemy do Niego tacy, jacy jesteśmy. Trochę to jest związane z tym, że wiele razy w naszym życiu odrzuciliśmy siebie samych, bo zobaczyliśmy nasze słabości i stwierdziliśmy, nie, no Bóg jest święty, On nie chce nas takimi oglądać. Wiele razy tak jest dlatego, że my odrzuciliśmy innych, z tego powodu, że zobaczyliśmy ich grzechy i tak naprawdę powiedzieliśmy im, odrzucając ich, słuchajcie, nie zasługujecie na swoje zbawienie. Woleliśmy się nimi zgorszyć, potępić ich, niż po prostu zrobić to, co Bóg i pomyśleć, co Bóg by z nimi wtedy zrobił. Jak Bóg by o nich pomyślił? My woleliśmy pójść w zgorszenie. I wiesz, i kiedy tak zrobiliśmy, to tak naprawdę robimy to również względem siebie. Tak samo jak ostro ich potraktowaliśmy, tak samo ostro traktujemy siebie. Wiesz, my tyle razy ukrywaliśmy się z powodu naszych grzechów za jakąś skałą, za jakąś kurtyną, za jakimiś ofiarami, za jakimś czczeniem Boga w sposób, który nam się wydaje, że teraz powinien być uczczony, że my zagubiliśmy się w tym, jak my mamy przychodzić do tronu Bożego. Zagubiliśmy się w tym, że my mamy prawo do tego, żeby przyjść. I to już Wam wiele razy powtarzałam. Moje dzieci jak były małe i narozrabiały, to jak zaraz coś złego się działo i tak naprawdę przychodził taki moment, że ja musiałam ich ukarać, to pierwsze pytanie, które one mi zadawały wtedy, kiedy wiedziały, że zrobiły coś złego, to było, mamo, ale czy ty mnie dalej kochasz? I to pytanie było jeszcze głębsze. Wiesz, przychodzi do ciebie 4-letnie dziecko czy 3-letnie dziecko i pyta się ciebie, mamo, ale czy ty mnie kochasz, nawet jak ja tak wrzeszczę i biję swoją siostrę? Mamo, ale czy ty mnie kochasz? Ono jest niezainteresowane tym, czy ty mu przebaczasz. Nie jest zainteresowane nawet tym, po prostu jak on będzie ukarany. On jest zainteresowany tym, czy on jest dalej kochany. Dlaczego? Bo to jest pierwsza rzecz, najważniejsza, której my boimy się stracić. To jest pierwsza rzecz, która napawa nas lękiem z góry do dołu. Rzecz, która cały czas, pomimo doktryn, które się uczyłam, które poznawałam coraz głębiej, paraliżowała moje serce, to jest to, że Duch Święty kiedykolwiek może mnie opuścić. I pierwsza rzecz, kiedy zobaczyłam, jak bardzo zgrzeszyłam, to sobie pomyślałam, o Boże, nie ma Ducha Świętego, koniec ze mną. A On był. Ja sobie pomyślałam, to jest nielogiczne, to jest niedoktrynalne, to jest w ogóle poza wszelkim, to jest kompromis, że On tu jest razem ze mną. Ale On był. On był, On mówił, On przytulał, On nie chciał zostawić. Wiesz, ja myślę, że w takich zrozumieniach, w takich przeżyciach rodzi się takie zrozumienie tego, jaka jest Boża miłość, jaka niezachwiana, jaka niezmieniona. I widzisz, ja myślę, że my wiele razy, kiedy przychodzimy do Boga w takich momentach różnych, trudnych w naszym życiu, to mamy takie dwie skrajne postacie i oczywiście wszystko pomiędzy tym. Jedna z tych postaw, to jest postawa celnika, tak? Który przychodzi do Boga, widzi, że jest taki grzeszny, no i zostaje gdzieś tam w przedsionkach, zostaje z tyłu i mówi, Boże, jestem grzeszny, ja nie mam prawa w ogóle do Ciebie przychodzić, tak? A druga postawa to jest faryzeusza, który leci do przodu i mówi, Boże, Ci dziękuję, że nie jestem tak jak ten celnik. tak? Słuchajcie, i no niestety sporo ludzi spośród nas jest tymi faryzeuszami, czyli ludźmi, którzy żyją i myślą, że żyją świętym życiem, a w których tak naprawdę religia kipi, tak? Którzy patrzą na innych i myślą sobie po prostu, jacy oni są, tak? I myślą, dla mnie najważniejsze jest to, że ja nie jestem tak jak ten celnik. A Bóg mówi, nie, dla ciebie najważniejsze to jest to, że masz nie być jak ten faryzeusz. Okay? Że masz zaprzeć się samego siebie. Że masz, że powinieneś, że masz dać mi możliwość dotknięcia twojego serca. Widzisz, Bóg chce po pierwsze, żebyśmy przychodzili przed Jego tron. A po drugie, żebyśmy Mu dali zbadać swoje serce. I dali zbadać swoje serce, nie obawiając się tego, co się stanie, kiedy On tam coś odkryje. Tak? Czyli mając niezachwianą ufność, że On wszystko dobrze uczyni. Tak? Kto ujawnia nasze grzechy, słuchajcie? Kto przychodzi, aby ujawnić nasze grzechy? No ja znam takie dwie persony. Jeden to jest Bóg, tak? Który uwalnia nas z naszych grzechów, abyśmy byli wolni. A drugi to jest diabeł, który nie uwalnia nas z naszych grzechów, a wręcz nas z nimi zniewala. Ale bardzo chętnie je objawia. Jakby tak powiedzieć to dokładnie, dosadnie. Jeden i drugi używa ludzi. O. Okay? Ale tak naprawdę takim zadaniem, pracą objawiania nam naszych grzechów, to jest zadanie, które dostał do objawiania nam naszych grzechów, to jest zadanie, które należy do Ducha Świętego. To Duch Święty jest tym, który przychodzi i przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Kochani, On przekonuje nas. On przekonuje przede wszystkim Kościół. On nie idzie do świata i mówi, słuchajcie, wy to sobie siedźcie, zajmijcie się sobą, a ja idę do świata. On jest nad nami, On jest na świecie i przekonuje świat o grzechu. Przekonuje, bo Bóg go przysłał, tak? Po to, żebyśmy mogli być z Niego wolni. Za każdym razem grzech wiąże nas. I kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi z mocą wyzwolenia nas spod mocy i panowania grzechu. I to jest Jego działanie. I wiesz, ja zauważyłam, że wielu z nas, to już mówiłam ostatnio, dzieląc się takim słowem, które Bóg mi dał, że wielu z nas po prostu nie przyjmuje tego, co Bóg mówi a propos naszego życia i obawia się tego, bo boi się tego odrzucenia. Tak? I wiesz, ja nie wiem, czy jak ty przychodzisz do Boga ze swoim grzechem, to spóźniłeś się i diabeł był przed tobą. Rozumiesz? Bo to się mówi, idź szybko z Boga, kiedy zgrzeszysz, żeby diabeł cię nie uprzedził i powiedz tacie to, co masz mu powiedzieć a propos tego, jak narozrabiałeś, zanim diabeł będzie tam pierwszy. Ale ja myślę, że ta doktryna też nie ma znaczenia. Bo tu chodzi po prostu o to, żeby przyjść. Nie o to, żeby być pierwszym przed diabłem albo nie spóźnić się, ale żeby przyjść za każdym razem, kiedy twoje serce jest dotykane i czujesz, że coś jest nie tak. Okay? Żeby przyjść i stanąć przed Bogiem. Ale widzisz, znowu myślę, że to jest zawsze związane z tym, jak my rozumiemy miłość. Czy ona naprawdę jest w naszym życiu? Czy my o niej wiemy, rozmawiamy, czytamy? Czy ona jest w nas? Za każdym razem to sprowadza się do tego jednego faktu. Czy my rozumiemy Bożą miłość? Bo ja rozumiem, że kiedy my zrobimy coś nie tak, to boimy się przyjść od razu i coś powiedzieć. Albo, wiesz, mój mąż na przykład kiedyś jechał samochodem z takim naszym przyjacielem, który pracuje w tej samej branży, co mój mąż. Ten jego przyjaciel zadzwonił do swojej żony, a ja byłam razem z nią na spotkaniu i powiedział tak, oho, Marek się rozlicza z policją. I ona mi mówi, słuchaj, twojego męża chyba złapał policjant. A ja sobie myślę, nie, przecież by mi napisał, powiedział. Ale dzwonię i pytam się, a Marek, wiesz, ja teraz nie mogę rozmawiać, ty jestem zajęty, wiesz, nie mam zestawu głośno mówiącego i w ogóle, wiesz, i ja mówię, nie, do tej mojej znajomej, mówię, jego nie złapała policja. No, fakt był taki, że policja go złapała właśnie wtedy, ale Marek stwierdził, że nie chce mnie zranić, że powie mi to później. I dowiedziałam się, nie wiem, czy skazania. Chyba skazania, bo ja się najczęściej takich faktów dowiaduję skazania. I wiesz, no, jak siedzisz na kazaniu, to nie możesz huknąć i powiedzieć, o nie, oszukał mnie. Rozumiesz? Bo to było oczywiście wyłuszczone, że to tak z miłości i w ogóle, żebym ja nie czuła się zraniona i żebym nie czuła, że nie będę miała do końca miesiąca stówy, bo... No, ale później się dowiedziałam tylko... No, ale mój kolega pastor stwierdził, że to również z jego powodu, więc się dołożył do tego mandatu, co miało oczywiście obniżyć całą tą nieczystą sytuację. W każdym bądź razie, wiecie, ja myślę, że my możemy mieć różne powody. Możemy się bać kogoś zranić, możemy się bać kogoś stracić, możemy się w ogóle bać. W ogóle, rozumiecie, mogą być różne powody. Tylko prawda jest taka, że jeżeli my znamy Boga takim, jakim On jest, no to, wiesz, to przysłowie jak trwoga to do Boga ma znaczenie, ale w tym znaczeniu trwoga, no rozrabiałem, coś nie tak zrobiłem, muszę przyjść do Boga, muszę coś z tym zrobić. Okay? Więc jeżeli ja rozumiem w ten sposób miłość, to ja naprawdę mogę żyć w wolności. I wiesz, w Rzymian w 7 rozdziale Paweł opisuje podwójną naturę człowieka. Mówię wam, ja to dzisiaj czytałam, się tak zmęczyłam po prostu. Mówiłam, no koniec po prostu, czy chcesz, czy nie chcesz, to i tak grzeszysz. Znaczy, nie chcesz i tak grzeszysz. Po prostu masz przerąbane, koniec z tobą. Ja przeczytam wam, ja naprawdę mówię wam, zgłębcie cały ten fragment. Zobaczcie, w jakiej beznadziei jest Paweł, kiedy przychodzi do niego to objawienie, czym jest grzech nad życiem człowieka. Do jakiego miejsca on dochodzi, jak pokonany on się czuje, kiedy czyta te wszystkie wersety. To jest siódmy rozdział Rzymian i tam jest napisane o podwójnej naturze człowieka. Ja czytam kilka fragmentów. 15 werset. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, co czynię. O, okropne. 18 werset. Ja tak kilka wybrałam z tego całego, ale przeczytajcie cały. Wiem, że nie mieszka w ciele moim dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Tak. Odnajduje się ktoś w tym? Dzięki, siostro, dzięki. Okej? Okay? Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. 22 werset. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. Super. 23. W członkach moich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. I 20, tak rozważa to wszystko i mówi, no tutaj służę Bogu, no ale moje ciało nie chce. Więc ja robię to, czego nie chcę z powodu mojego ciała. To moje ciało, ono cały czas będzie grzeszne, mój duch będzie uwielbiony, ale żyję w takim ciągłym rozdwojeniu. Więc tak dochodzi do tego, do końca z tymi wszystkimi objawieniami. Ja czytam do końca, mówię, jestem załamana po tym. Wiesz, i 25 werset zaczyna czytać tak. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. I dalej czyta, 8 rozdział, 3 werset. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. I dalej, 10 werset. Jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. I w końcu 30 werset. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. I teraz dalej. Rzymian, 8 rozdział, 1 i 2 werset, tak? Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy żyją w Chrystusie Jezusie, bo zakon ducha, który daje życie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech i potępił grzech w ciele. To powtórzyłam. Mhm. Wiecie, dla mnie to jest kierunek uświęcenia. Zawsze jest tak, że grzech próbuje nas atakować. Zawsze jest tak, że diabeł atakuje nas przez pokuszenie lub prowokację do tego, żebyśmy zgrzeszyli, bo wie, że grzech ma swoje źródło w diable i kiedy my zaczynamy grzeszyć, to poddajemy się z powrotem pod panowanie grzechu, tak? Czyli z powrotem jakby wracamy do natury, z którą wcześniej żeśmy zerwali wskutek tego, że narodziliśmy się na nowo. Tak? Czyli kiedy grzeszymy, to żądło śmierci zaczyna działać w naszym życiu. Czyli my oddalamy się od Boga. Wiecie, z jednej strony jest to taka praca naszego sumienia. No, trudno, żebyśmy zrobili coś złego i żebyśmy uważali, że mamy dalej prawo tu stać. To jest normalne, to jest ludzkie. Ale z drugiej strony Bóg mówi do nas, hej, nie ma rozwiązania w ciele. Nie ma możliwości zapanowania nad twoim grzechem w ciele. Jedyna możliwość zapanowania nad Twoim grzechem jest, jedyną możliwością zapanowania nad Twoim grzechem jest przejście i uwierzenie w zakon duchowy, tak? A zakon duchowy polega na tym, że ktoś umarł za Twój grzech, tak? No, możesz powiedzieć, no tak, no, doktrynalnie to się wszystko zgadza. Jak się narodziłem na nowo, to to wszystko się stało faktem w Twoim życiu. I co? I skończyło się, tak? Jest powiedziane, że On nas wyrwał, wyrwie i wyrywać będzie. I jest również powiedziane, że my potrzebujemy Zbawiciela cały czas w naszym życiu. Że nie ma możliwości, żebyśmy nie byli wybawiani przez Niego. Okej? I wiecie, grzech nad nami panować nie będzie, kiedy my zaczniemy żyć według Ducha. Czyli zaczniemy wierzyć w to, że w Duchu jesteśmy ożywieni, wtedy litera prawa nas nie będzie zabijać. Jeśli my natomiast będziemy próbować zmieniać coś w naszym życiu i manewrować w czymś w naszym życiu poprzez uświęcanie samego siebie, to my po prostu będziemy próbowali w cielesny sposób załatwić te rzeczy, które Bóg załatwia tylko i wyłącznie w jeden sposób, w sposób duchowy. Okay? Grzech nie jest sprawą zamykającą się tylko w ciele. Grzech jest rzeczą, która ma nas zabić w naszym duchowym życiu. On jest w ciele, ale on powoduje, że nasz duch zaczyna umierać. Nasz duch traci panowanie. Okay? Kiedy my natomiast zaczynamy ufać Bogu, że On nas wyrwał i On nas wyrywa, zaczynamy ufać Bogu, że Jego ofiara jest ciągle aktualna dla naszego życia, my zaczynamy chodzić w wolności. My zaczynamy rozumieć, na czym ta miłość polegała tak naprawdę. I wiesz, w Rzymian 8:33 jest napisane, któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Rozumiesz, ty grzeszysz, a Jezus wstawia się za tobą. No ładna bajka. Rozumiesz, ty grzeszysz, a On nie potępia, tylko wstawia się za tobą. Żebyś ty przyszedł do Niego, żebyś powiedział, Panie, zgrzeszyłem. Panie, daj wolność do mojego życia. Rozumiesz, tu jest wyraźnie, Bóg mówi, przecież ja nie oskarżam. Ja usprawiedliwiam, ja nie potępiam, ja umieram i zmartwychwstaję, abyś mógł stanąć po prawicy Bożej. On wyraźnie mówi, ja nie jestem tym, który potępia, nie jestem tym, który oskarża, ja jestem tym, który umiera za ciebie, ja jestem tym, który usprawiedliwia. Dla mnie to jest niesamowite. W Rzymian dalej, kiedy czytamy 6:11, pokazuje nam cały fragment i to, na czym my mamy się koncentrować, kiedy chcemy chodzić w Bożej wolności i kiedy rozumiemy Bożą miłość tak naprawdę. 6:11 jest napisane, podobnie i wy, uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie Panu naszym. I widzisz? I werset 12. Niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele naszym, abyśmy nie byli posłusznym pożądliwościom Jego i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Słuchajcie, to naprawdę jak my rozumiemy Bożą miłość pokazuje, jak my czytamy te wersety. Słuchajcie, to Boże dzieło jest, abyśmy uważali siebie za umarłych dla grzechu. To Bóg to robi, a my robimy nasze dzieło, uważając siebie za żyjących dla Boga. Czyli my, kiedy czytamy te wersety, to powinniśmy, chcąc się uświęcić, rozumiejąc Bożą miłość, pójść w kierunku życia dla Boga. On natomiast będzie powodował, że my będziemy umarli dla grzechu. Jeśli my będziemy ciągle koncentrować się na tym, jak bardzo grzeszni my jesteśmy, będziemy odprawiali swoje moja wina, bardzo wielka wina, jestem głupcem tego świata, jestem omiotem tego świata, omiecinami, to w końcu w to uwierzymy. Rozumiecie? Dla mnie te wersety mówią to, że ty masz żyć dla Boga w Chrystusie, Panu naszym, taki jaki jesteś. i dać się w tym momencie Bogu oczyścić. I tak samo, jeżeli chodzi o 13 werset, nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości. Mamy nie oddawać, ale to, na czym mamy się koncentrować, to aby oddawać siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje na oręż sprawiedliwości. Co my robimy? Czy my uciekamy przed diabłem? Tak? Uciekamy przed grzechem, który nas dopada i ciągle oglądamy się, czy już nas nie dogania? Czy my biegniemy w ramiona Ojca? Tacy, jacy jesteśmy. Wiesz, ja wierzę, że żeby rozprawić się z pewnymi rzeczami w naszym życiu, my potrzebujemy zacząć biec do Ojca. Zacząć biec do Ojca z tym wszystkim, co jest w naszym życiu. Z taką otwartością, że On wszystko dobrze uczyni. I wiesz, ja wam powiem, że ja latami zmagałam się z tym fragmentem, że Bóg wszystko dobrze uczyni w stosunku do grzechu. Bo ja wiedziałam, że On wszystko dobrze uczyni, kiedy mi jest ciężko. Kiedy ja przez coś trudnego przechodzę. Kiedy z czymś się nie zgadzam. Kiedy jestem pod jakąś presją. Ale powiem wam, ciężko mi było uwierzyć, że kiedy ja grzeszę, to On z tym wszystko dobrze uczyni. Mi się wydawało, że to jest tak bardzo moja sprawa, że najlepiej, żeby się Bóg w to nie wtrącał. Bo ja teraz muszę jakąś pokutę odprawić. Coś muszę, ja muszę z tym coś zrobić, no bo przecież ja, tak? Przepraszasz pół świata, znowu przepraszasz pół świata, znowu czujesz się winna. Wiesz, ja myślę, że wiesz, my mamy takie nawyki z tego, jak uczono nas, kiedy byliśmy dziećmi. I to było to przed mocnym postanowieniem poprawy, było żal za grzechy. I my tak bardzo potrzebujemy poczuć ten żal za grzechy, tak wiecie, tak się napiąć i tak poczuć, tak. Ja pamiętam, że ja zawsze miałam problem w takich momentach, kiedy ktoś mnie zranił, nie? No bo jak, wiesz, jak grzeszysz, to jest okej, nie? Ale jak oko za oko, ząb za ząb, no to co innego, nie? Jak tutaj czuć żal, oko za oko, ząb za ząb, wiesz? I tak musiałam mocno tak się, wiesz, potępić, tak moja wina, moja wina, moja wina, żebym w końcu uwierzyła, że to jest moja wina. Wiesz, tak sobie czasami myślę, że mi zostało do tej pory. Że wiesz, jak czuję, że coś jest źle, no bo jest źle, bo jest niezgodne z tym, co Bóg mówi, tak? Ale jednocześnie czuję, w ogóle moje uczucia są totalnie zablokowane, to próbuję coś zrobić, żeby je odblokować. A jak je odblokowuję? No. Jest jeden taki dobry sposób, zawsze działa. Potępienie i oskarżenie samego siebie. Okej? Ale ja jeszcze raz chciałam zwrócić uwagę, że Bóg tutaj się nam przyznaje do tego, że to nie jest jego praca. Że On mówi, któż będzie oskarżał wybranych Bożych, przecież Bóg usprawiedliwia. No w sumie jak Bóg usprawiedliwia, ja mogę się oskarżyć, nie? A później przyjąć usprawiedliwienie. Słuchajcie, my nie możemy wchodzić w te rzeczy, które robi diabeł, bo on i tak będzie nas oskarżał i potępiał. My musimy wejść w te miejsca, które chce zrobić w naszym życiu Bóg. Wejść pod Jego usprawiedliwienie i poszukać tego, co Bóg ma dla nas. Słuchajcie, ja myślę, że to jest naprawdę ważne, na co my patrzymy. Wiecie, ja 2 lata spędziłam na tym, żeby się koncentrować na tym, jak bardzo zgrzeszyłam i wyszukiwać coraz więcej tych grzechów. Mówię wam, to jest potworne. W pewnym momencie człowiek już nie wie, czy w ogóle jest zbawiony. To prowadzi bezpośrednio do depresji. Naprawdę, już człowiek tak bardzo się chce tego pozbyć, że próbuje wszystko zrobić, żeby tylko żadnego grzechu nie pominąć. Wiesz, to jest taka potrzeba świętości. To jest taki strach przed tym, żeby nie być odrzuconym przez Boga. Ale to jest coś, co kompletnie nie pochodzi z serca Bożego. To pochodzi z samych trzewi piekła. Naprawdę. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Bóg nas nie potępia, nie musi tego robić. Słuchajcie, ja tyle razy doświadczyłam Bożej miłości i za każdym razem czułam się strasznie grzeszna przy tej miłości. Oczywiście, jak byłam potępiana, też się czułam strasznie grzeszna. Ale prawda jest taka, że miłość ożywia nas. Miłość uwalnia nas. I wiesz, możemy mieć problem z człowiekiem, myśleć, ludzie nas potępiają. Słuchajcie, może i oni nas potępiają. No ale nie łudźmy się, że to jest ich taką, że tak powiem, motywacją serca. Nawet jak jest, to jest to nie nasza sprawa. Rozumiecie? Diabeł przychodzi, aby nas okradać. Aby nas zarżnąć. Tak? I wiesz, to jest bardzo dobre, kiedy my czujemy, że zrobiliśmy coś złego. Jesteśmy w zgodzie z naszymi uczuciami. Ale Nawet jak nie czujemy, że zrobiliśmy coś złego, to Bóg mówi do nas: nawróćcie się i wierzcie. Co to jest nawrócenie? To jest odwrócenie się od uczynków, w których tkwiliśmy, i nawrócenie się do Boga żywego, czyli zmiana kierunku naszego życia. Tu my nie musimy za dużo czuć. My możemy uwierzyć Bogu, że to, co On nam objawia, jest prawdą, i być wolni. Czyli kiedy my koncentrujemy się na naszych grzechach, na naszych niemocach, na naszych pożądliwościach, na złych rzeczach, to my zaczynamy tym coraz bardziej żyć. To są rzeczy, które my musimy wyznać i od nich się odwrócić. To nie są rzeczy, w których my musimy tkwić. Taka prosta rzecz. Co rozważasz w swoim życiu, kiedy masz wypadek i zderzyłaś się z samochodem? A co rozważasz w swoim życiu, kiedy wylądowałeś u lekarza i coś lekarz ci wykrył, mówi do ciebie: przepraszam panią, no ale musi pani mieć operację, usuwamy pani jedną pierś. Najpierw niesprawiedliwość nad twoim życiem, a później myślisz sobie: Boże, jak ja musiałam strasznie zgrzeszyć. I niestety czasami przychodzą do nas ludzi w takich momentach. Ja znam ludzi, którzy przyszli do człowieka umierającego na raka i powiedzieli do niego: zrób rachunek sumienia. No to było mądre, no bo to jest taki moment, że tak przydałoby się wtedy mieć ten rachunek sumienia za sobą. Ale wiecie, ja myślę, że każdy z nas, kiedy dochodzi do takiego momentu, jak idzie na operację, kiedy po prostu coś się z nim dzieje, to on pierwsze co robi, to się zastanawia, komu on jeszcze musi wybaczyć. Jemu nie trzeba wybaczyć, co on musi jeszcze naprawić i tak dalej, i tak dalej. Jemu nie trzeba wtedy mówić: słuchaj, to i to jeszcze musisz w życiu zmienić, to musisz poukładać. Ja myślę, że identycznie jest wtedy, kiedy my przychodzimy do Bożej miłości. Że to stamtąd się bierze. Że my zaczynamy czuć, że coś musi się zmieniać w naszym życiu. Że to tak dalej nie może być. Ile razy po takim kazaniu, kiedy jesteś dotknięty, albo przeczytaniu jakiejś książki, jakiejś lektury, ty sobie myślisz: Boże, żyję jak odstępca. Dlaczego tak myślisz? Dlaczego tak myślisz? Bo lubisz się katować? Nie. To oznacza, że Duch Święty działa cały czas w swoim życiu, że On cię dotyka, że On nie chce, żebyś był dłużej taki sam. Tutaj nie potrzeba żadnego potępienia. Ono samo przychodzi. Tak jak diabeł sam przychodzi, żeby nas oskarżać. Duch Święty wykonuje zupełnie inną pracę. Duch Święty przychodzi, aby pokazać nam, jak wielka jest Boża miłość. Przychodzi, aby pokazać nam, co Bóg chce, abyśmy w naszym życiu zrobili. A On chce, abyśmy przyszli do Niego. Aby nasze życie zmieniło się nie poprzez to, co my zrobimy, ale poprzez to, co On zrobi. Aby dalej to była praca zbawienia w naszym życiu. Jego praca uświęcenia w naszym życiu. W Jana 10:10 znacie ten fragment, jest napisane: diabeł przychodzi, aby kraj zażynać i wytracać. A później Jezus mówi: a ja przyszedłem, żeby miały życie obfitowały. Kiedy grzech jest w naszym życiu, my nie obfitujemy. Kiedy grzech nas dotyka, my nie potrafimy się cieszyć. My jesteśmy umęczeni sami sobą. Jesteśmy umęczeni innymi. Ale kiedy Bóg przychodzi ze swoją miłością, nagle okazuje, że wszystko staje się proste. Że wszystko wygląda zupełnie inaczej. Że On nas totalnie nie potępia. Że nas totalnie nie odrzuca. Czyli co? Pozwala nam żyć takimi, jakimi jesteśmy? W tej całej szarości? W tych wszystkich grzechach, które mamy w Kościele? Nie. On nas przemienia. Widzisz, miłość jest odpowiedzią na każdy grzech. Jej objawienie, zrozumienie i spojrzenie poprzez nią na siebie i na innych uwalnia nas ze wszystkiego. Ale miłość może zaistnieć tylko i może się pojawić, może zaistnieć, może być zrozumiana tylko w momencie głębokiej relacji z Bogiem. Ja rozważałam sobie różne fragmenty, bo ja bardzo lubię Słowo Boże. Ja wiem, umysł jest przemieniany przez Słowo Boże, tak? My jesteśmy oczyszczani przez moc ognia, przez namaszczenie, tak? I są jeszcze inne możliwości. I wiesz, oczywiście my rozumiemy miłość przez to, co Bóg powiedział o miłości. Ale ja się zaczęłam zastanawiać, jak to jest, że my zaczynamy żyć miłością. Zaczynamy funkcjonować w tej miłości i patrzeć na innych oczami tej miłości. I wiesz, mnie naprawdę uwalnia ten fragment, który mówi, że On nas pierwszy ukochał. Że to nie my Go musieliśmy ukochać. Że to On pierwszy nas ukochał. Dla mnie to jest uwalniające. ktoś się we mnie zakochał. Ja nic nie musiałam zrobić, po prostu pokochał mnie, kocha mnie. Jeszcze mówi, że kocha mnie taką, jaką jestem. No nieźle. Nie chce mnie zmieniać, tylko mnie kocha. Jego miłość mnie zmienia. Ale widzisz, dla mnie miłość zawsze jest związana z bardzo głęboką relacją. Najpierw taką relacją, później pogłębieniem tej relacji, Ona nie bierze się z czytania. Ona się nie bierze ze słuchania Słowa Bożego. Ona się bierze z obcowania z drugą osobą, z przebywania z drugą osobą. To jest to takie stare wino. Stare wino, które pijesz i ciągle ci smakuje. Te małżeństwa, które już są wiele lat małżeństwami, wiedzą, co to jest stare wino. Wiedzą, co to znaczy kogoś kochać. Ale my, którzy znamy Chrystusa, też wiemy, co to znaczy kogoś kochać. Kiedy z Nim przebywamy, kiedy z Nim jesteśmy. I wiesz, ja ostatnio dużo czytam takich rzeczy o różnych chorobach neurologicznych, o takich rzeczach związanych z leczeniem człowieka. I wiesz, co jest ciekawe, że wszystkie badania pokazujące na to, jak się leczy człowieka, a po grzechu człowieka też trzeba leczyć, tak jak po upadku, tak jak po niemocy, tak jak po traumach, po tym wszystkim, to powiem ci, że wszystkie badania wskazują na to, że głównym punktem do tego, żeby człowiek chciał być uzdrowiony i przyjął uzdrowienie, jest relacja. Wiesz, że nasze instant pod tytułem a zjedz jakieś tabletki, to się uspokoisz, a pójść do lekarza, to będzie dobrze, niech on cię przebada, niech ci coś przepisze, to jest w ogóle nic nie warte. To cię ogłuszy, a później spowoduje, że znowuż będziesz walczył z tymi samymi uczuciami. Natomiast relacja z drugą osobą daje nam siłę do tego, abyśmy po prostu chcieli się zmienić. Abyśmy w ogóle, nawet słuchajcie, nie chcieli, ale w ogóle, żeby w nas urosła ta nadzieja, żeby przyszły do nas myśli, że my możemy. Że to jest dla nas możliwe. I wiesz, dla mnie choroby neurologiczne są jednym z bardziej skomplikowanych chorób. Z bardziej takich, że nie wiadomo, o co chodzi. Nagle nasze dendrony wskutek traum, wskutek chemii łączą się zupełnie w innych punktach i wierzymy w takie dziwne rzeczy, które są w ogóle nie do obalenia. Ja przebywałam z moją koleżanką, która miała depresję poporodową i która po prostu przez 3 godziny dziennie, co najmniej, mówiła mi, że ona jest skończona, że ona nie kocha swojego dziecka, że ona nikogo nie kocha, że ja nie rozumiałam w ogóle, o co chodzi. Ale wskutek pewnych rzeczy, których tak naprawdę są niezbadane, ona nie potrafiła myśleć inaczej. Ale później się okazało, że wskutek tego, że się z nią przebywało, że się z nią rozmawiało, że się z nią mówiło o miłości, że się odwracało jej oczy od tego, co tam jest, ona zaczęła mieć własne przemyślenia. Ona zaczęła myśleć, no kurczę. No nawet jak... Ona tak dziwnie mówiła, bo ona mówi, nawet jak w sumie nie mam tego zbawienia, to przecież mogę jeszcze raz być zbawiona. No jak jej powiesz? No przecież doktrynalnie to nie powinna. Nie? I ona mówi, w sumie mogę wyznać Jezusa jeszcze raz. I od razu zaczęła się uśmiechać. Ja myślę sobie, Boże, jaka zmiana. I wiesz, a co się dzieje, kiedy my zaczynamy przebywać w relacji z Bogiem? Kiedy my mówimy i przeglądamy się w Nim jak w lustrze. Ostatnio wracaliśmy z warsztatów proroczych. Jedna taka osóbka, która ze mną jechała, miała taki proroctwo, sen. Jakkolwiek. Śniło jej się, że jest jak łódka, która płynie przed takim wielkim lustrem. Wiesz, że jest łódką, która płynie przed lustrem. I tak mówi, tak nie wiem, tak dziwnie się czułam po tym śnie. Niedobrze. A ja sobie pomyślałam, wow, jaki fantastyczny sen. Łódka płynąca przed lustrem. Cały czas płyniesz przed lustrem i się przeglądasz, jaki jesteś w tym lustrze. Myślisz sobie, wow, płynę przed lustrem. Słuchaj, kiedy twoim lustrem jest Jezus, Chrystus, i płyniesz cały czas przed Nim, się w Nim przeglądasz i nie ma tam żadnego zafałszowanego obrazu, nie ma nikogo, jesteś tylko ty i to lustro. To jak myślisz, jak ty się czujesz? Jak ty się widzisz? Ty się widzisz tak, jak powinieneś się widzieć. Tak, jak powinieneś być widzianym. Ty się widzisz tak, jak On cię widzi. Więc kiedy my zanurzamy się w Bogu, zanurzamy się w relacji, my zaczynamy nie zmuszać się do tego, żeby kochać innych, ale kochać innych. Zaczynamy się nie zmuszać do tego, żeby nie myśleć o sobie, jestem głupkiem, okej? Ale my się tak nie nazywamy, bo przecież Bóg nas nazywa inaczej. On nas nazywa swoim dzieckiem, swoją kochaną istotką. I używa takich różnych fajnych sformułowań. Izunia, Iziczek, Iziątko, że po prostu nawet nam się w głowie nie śni, że jeszcze ktoś nas w tym wieku może tak nazywać. Dlaczego to robi? Bo nas kocha. Kocha nas takimi, jakimi jesteśmy. Dlatego, że chce, abyśmy mogli być święci, jak On jest święty. Żeby nic nie oddzielało nas od Niego. I wiesz, ja wierzę, że to jest dokładnie tak w naszym życiu. Że kiedy pojawia się grzech w naszym życiu, to on zaczyna nas oddzielać. Pojawia się taka szarość. Coś przykrywamy. Później się ukrywamy. Później nie chcemy już przyjść do Boga, chociaż słyszymy Jego szelest. Słyszymy, że nadchodzi. Bo się boimy. Ale pierwsze pytanie, które On nam zadaje, to nie. A ty co znowu zrobiłeś? Tylko mówi, gdzie ty jesteś? A później mówi, co zrobiłeś, że cię nie ma? Dlaczego nie jesteś tu, gdzie powinieneś być? Dlaczego ciebie nie ma? I wiesz, ja zauważyłam, że już zbyt dużo jest w naszych kościołach po prostu tego, wiesz, przeżywania Boga na spotkaniach, a nieznania Boga. Rozumiesz? Przeżywania Boga w jakichś modlitwach, a nieznania Boga. Każdy ma swoją religię. Jedni na tej religii muszą pokrzyczeć, drudzy muszą poklęczeć, trzeci muszą po prostu potoczyć się pod mocą. Rozumiesz? Każdy czegoś potrzebuje i każdy patrzy na tych innych i myśli, są ci to religijni. Ciągle wierzą w Pensacolę. Ci to religijni, ciągle wierzą w to. A Bóg mówi, nie o to chodzi. Chodzi o relację. Chodzi o miłość, która rodzi się w tej relacji. Która rodzi się z naszego przebywania z Bogiem i daje nam siłę, abyśmy mogli się zmienić. I w Jana 4,16 jest napisane, a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I dalej, w tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na świecie. No po prostu powalający fragment. W tym miłość nasza doszła do doskonałości, że możemy mieć pełną ufność, że w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na świecie. Czyli już teraz możesz mieć ufność, że w dniu sądu On otworzy swoją księgę i powie, za tego zapłaciłem cenę. A nie zmagać się z tym, czy ja dojdę do końca, czy ja dotrzymam swojego zbawienia. Oczywiście, że to są podstawowe pytania. Jeśli będziesz żył jak diabeł, nie dojdziesz do zbawienia. Ale ta niezachwiana ufność że nie wynika z tego, że będziesz żył jak święty człowiek. Ona wynika z tego, że Boża miłość będzie doskonała w twoim życiu. W jaki sposób? Będziesz tak blisko jak nigdy. Będziesz tak w nim zanurzony jak nigdy. Będziesz go znał tak, że ta prawda poznania Boga będzie wyzwalać ciebie w twoim życiu. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc boi się, nie jest doskonały w miłości. Ja przyjdę do mojego Ojca i On usunie wszelki strach. On usunie wszelki grzech, ponieważ tak bardzo mnie umiłował. Bóg chce przebić się do nas. Już jest koniec. Dotknąć nas i usunąć wszelkie bariery i zawstydzenie z naszego życia. Chce dotknąć nas i uczynić nas dobrymi. Usunąć wszelki strach przed byciem zdezorientowanym, przez strach przed innymi, że inni mnie zranią. On chce nas uświęcić kąpielą wodną przez słowo tylko z jednego powodu. Bo tak bardzo nas umiłował. To jest to spojrzenie na miłość. Na miłość, która nas uświęca, która nas przemienia, której zachłon powoduje, że naprawdę wolni jesteśmy. I powiem ci, ile ty ostatnio czasu spędzasz nad tym, żeby przeglądać się w Słowie? Ile ty czasu poświęcasz na to, żeby po prostu mówić moja wina, moja wina, moja wina? A jakbyś ten czas przełożył, kiedybyś powiedział, Boże, zgrzeszyłem, źle zrobiłem. Chcę przyjść do Ciebie. I zaczął przebywać ze swoim tatą. Rozmawiać z nim. Wylewać przed nim swoje serce. Krzyczeć przed nim. Płakać przed nim. Nie. Ty wolisz się ukarać. Ty wolisz odejść i stanąć z tyłu. Bo tak jest bezpieczniej. Lub przyjść i opatulić się, żeby nikt nie zauważył Twoich grzechów. Bo tak jest bezpieczniej. Ja się nie dziwię. Ja zawracałam kilka osób, które chciały przyjść i wyznać swoje grzechy przed Kościołem. Ja nie jestem pewna, czy my jesteśmy na dzisiaj gotowi, żeby ich przyjąć, a później kochać dalej tak, jak Bóg by ich kochał. Ale powinniśmy gotowi być, spojrzeć na nich tak, jak Bóg na nich patrzy. Nawet kiedy powinniśmy im powiedzieć, idź i nie grzesz więcej, to zawsze tak, aby Boża miłość była nad tym wszystkim. I wiesz, ja nie chcę tutaj mówić o sztampce, o Bożej miłości pod tytułem musimy się wszyscy kochać, w tym Kościele nie ma miłości, albo w tym Kościele musi być miłość. Ludzie, przecież Bóg jest miłością. To Bóg daje miłość. My nie jesteśmy w stanie siebie tak kochać, jak Bóg nas ukochał. Tylko On jest w stanie nas tak ukochać. I to jest wszystko. Możemy wstać. Poproszę. Panie Jezu, ja proszę Cię, abyś Ty uświęcał nas kąpielą wodną poprzez Słowo. Ja proszę Ciebie, Panie, abyś Ty obmywał nas. Proszę Ciebie, Panie, abyś przychodził do nas w tym miejscu, w którym jesteśmy. W miejscu nierozwiązanych problemów. W miejscu, Panie, grzechów, które są nad nami. W miejscu naszej niemocy. Ja proszę Cię, Panie, abyś przychodził do naszego życia. W tym, jak się czujemy, Panie. Panie, Ty ostatnio dużo do nas mówiłeś o uświęceniu. Mówiłeś o nas, o czystości. Panie, ja dziękuję Tobie za każde słowo, które do nas mówisz w tym temacie. Bo żyjemy w takich czasach. Żyjemy w takich czasach, kiedy grzech coraz bardziej chce nas oddzielić od Ciebie. Kiedy chce, abyśmy się stali letnimi. Kiedy oskarżenie i potępienie wzmaga się. Panie, ale ja dziękuję Tobie, że my żyjemy w czasach, kiedy Twoja miłość wylewa się. W których wszelkie rozeznanie, nawet jeżeli z rozeznaniem grzechu nad naszym życiem, ma nas przyprowadzić do Twojej miłości, a nie od niej odsunąć, nie od niej oddzielić. Panie, ja dziękuję Tobie za działanie Twojego Ducha Świętego. Za działanie Twojego Ducha Świętego, który nas nie potępia, nie oskarża, ale który nas oczyszcza kąpielą wodną poprzez Słowo. Ja dziękuję Tobie, Panie, że ono oczyszcza nas w przekonaniu o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Ja dziękuję Tobie, że On nas wprowadza we wszelką prawdę, w prawdę Twojej miłości. Ja dziękuję Tobie, Panie, że On pragnie, że On pożąda przebywać z nami, takimi, jakimi jesteśmy. Panie, ja dziękuję Tobie, że Ty chcesz słyszeć nasz głos z miejsca naszego zgnębienia, potępienia, zbolenia, Panie. Ja dziękuję Tobie, Panie, że my nie musimy sami walczyć z grzechem, bo Ty powiedziałeś, że grzech jest pokonany i że on panować nad nami nie będzie. Ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty go pokonałeś, że Ty pokonałeś wszelki grzech nad naszym życiem. Ja dziękuję Tobie, Panie, że Ty zabierasz wszelkie zmagania z naszych serc, zmagania, które oddzielają nas od Ciebie poprzez moc Twojej łaski. Shirapata kalaratita lara pamana kalaratita rashataya. Oriatapata kalaratia lara brahmanaya. Panie, my nie chcemy być ślepi i odrzucać, Panie, grzechy, które nam objawiasz, tylko dlatego, że działa nad nami potępienie. My chcemy płynąć jak łódź, Panie, przeglądając się w Twoim lustrze, wiedząc, że nie jesteśmy odrzuceni, a jesteśmy przygarnięci. Tak, aby wszystko, co nas oddziela od Ciebie, mogło być odsunięte. Ja dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej łaski. Dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej łaski. Dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej łaski nad nami. Dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej łaski nad nami. Dziękuję Tobie, Panie, za moc Twojej łaski nad nami. Shirapata kalara tikelere toshita kalara brahmanaya. Auriara papata kelere tikoloro shoto koloro.